Kochani bracia i siostry, to drugi dzień naszej adwentowej drogi, naszego triduum przed uroczystością niepokalanego poczęcia. W naszym programie jest Ewangelia, pochylamy się nad nią i widzimy Jezusa, który przemierza miasta i wioski, naucza w synagogach, głosi Ewangelię o Królestwie, leczy wszystkie choroby i słabości. Czytając Ewangelię widzimy, że Jezus bardzo wzrusza się nad losem człowieka. Widzi nasze potrzeby, widzi nasze udręczenie, widzi ludzi, którzy żądają pomocy, a także Jezus widzi ludzi zagubionych w życiu. Tych, którzy nie potrafią sobie poradzić, a bynajmniej próbowali tyle razy, ale już nie mają nadziei na lepsze jutro. I ta Ewangelia, ona niejako streszcza cały program misji Jezusa. Popatrzcie, że Jezus nie przychodzi po to, żeby uprawiać wolontariat. Nie chodzi tutaj o caritas. Nie chodzi tutaj o nakarmienie wszystkich głodnych, czy też o uzdrowienie wszystkich chorych. Jezus nie po to przychodzi, aby być dobroczyńcą ludzkości. Ale Jezus przychodzi po to, aby głosić Ewangelię i wskazuje nam, że to Ewangelia, ta dobra nowina, jeśli jest przyjęta przez człowieka, ona uzdrawia człowieka. Ona daje życie wieczne. To jest program na udane, szczęśliwe życie. Po części tutaj na ziemi, ale na pewno na życie, które jest wieczne po tamtej stronie. I Ewangelia, ona jest jedyna w swoim rodzaju. Dzisiaj ludzie, którzy tak szczycą się mądrością i rozumem, również próbują modyfikować Ewangelię. Chcemy tą naukę Jezusa dostosować do naszych możliwości, naszych oczekiwań. Mówimy, że ta Ewangelia powinna być dostosowana do naszych czasów. Ale jeśli zaczynamy majsterkować przy Ewangelii Jezusa, to już nie jest Ewangelia Jezusowa, ale to jest nasza Ewangelia. To jest nasza dobra nowina. To jest nasz świat, który układamy według własnych żądań i na własnych warunkach. I właśnie chodzi o to, żeby Ewangelię Jezusa przyjąć taką, jaka ona jest. I uwaga, nie zmieniać jej, ale dostosować swoje życie do Ewangelii. Zatem musi stać Twoje i moje zaufanie, że ten program jest dobry, bo zostawił go sam Jezus. I popatrzcie, jakie są konsekwencje, jeśli my tej Ewangelii nie przyjmiemy. Gdybyśmy czytali, bo to jest tylko fragment tej Ewangelii Mateusza, gdybyśmy dalej czytali, to tam Jezus mówi tak. Do uczniów, teraz to wy pójdziecie, wy będziecie głosić Ewangelię w moim imieniu. Ale Jezus mówi tak, że będą miasta, będą wioski, że was nie przyjmą. Nie będą was słuchać. Jezus mówi, wychodząc z tego miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. I co dodaje Jezus? Że Sodomie i Gomorze będzie lżej na sądzie Bożym, niż tym, którzy odrzucili Ewangelię. Popatrzcie, skoro Sodoma i Gomora, te dwa miasta, zostały zniszczone za grzechy przeciwko naturze, za grzechy rozpusty, to popatrzcie, że Jezus teraz co stwierdza? Że kto odrzuca Ewangelię, ten dopuszcza się jeszcze gorszego grzechu. Jaka wielka jest odpowiedzialność nas, ludzi wierzących, za Ewangelię. Ja sam z drżeniem, patrząc na ten fragment, stawiam sobie pytanie jako kapłanowi, ale to pytanie każdy z nas powinien sobie postawić dzisiaj. Czy ja mam na tyle odpowiedzialności w swoim życiu, iż chcę ten program wprowadzić w swoje życie, zaufać Jezusowi, skoro tak wielka kara może spotkać tych, którzy odrzucają tę Ewangelię. Dalej. Jezus ten obowiązek głoszenia Ewangelii teraz przekazuje swoim uczniom. Mówi tak: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Popatrzcie, że w Ewangelii mało jest takich miejsc, gdzie Jezus wskazuje konkretną intencję, w której trzeba się modlić. Ale właśnie jeśli chodzi o powołania, to jest konkretna intencja, sprecyzowana. Módlcie się o powołania kapłańskie. Mówimy teraz o kryzysie powołań. Młodzi ludzie boją się nie tylko zostać kapłanem, siostrą zakonną, ale też boją się zawrzeć małżeństwo. Boją się odpowiedzialności, decyzji, która wiąże. Ale postawmy sobie pytanie, skoro Jezus każe modlić się o powołanie, które jest darem Bożym, ale też widzimy, że liczba powołań zależy od naszej modlitwy, od modlitwy Kościoła. Jeśli tych powołań jest mało, to być może coś z naszą modlitwą jest nie tak. Może o to się nie modlimy, a może wcale nie zależy, żebyśmy mieli kapłanów, którzy poprzez sakramenty będą nam dawać żywego Jezusa. Kapłanów, którzy będą odpuszczać grzechy w imieniu Jezusa. Kapłanów, którzy będą głosić Słowo Boże. Nie swoje Słowo, Słowo Boże. Bo trzeba nam zrozumieć, że z tego miejsca ja nie czytam swojego nauczania. Biblia to nie jest program księdza, jednego czy drugiego. Biblia to Słowo Boga i przekazujemy je w takiej postaci przez 2000 lat. Ono jest niezmienne. Bo mamy głosić Jezusa, a nie siebie. I niekiedy głoszenie Słowa Bożego wywołuje zdenerwowanie u słuchaczy. I bardzo dobrze, ja się cieszę nawet, jeśli ktoś się denerwuje, bo to Słowo Boże jest jak sól, która padając na rany człowieka, na rany serca, porusza. Wskazuje, gdzie masz problem. Na co trzeba zwrócić uwagę. Bo my bardzo często mamy taką pokusę, żeby ubarwiać nasze życie. Mamy tyle problemów, ale wychodzimy na zewnątrz, do wszystkich się uśmiechamy. Jest wspaniale. Przychodzimy do kościoła, chcemy, żeby było fajnie. Co to znaczy, żeby było fajnie? Chcemy, żeby nas tu zabawiać? Nie. Chodzi o to, żeby usłyszeć słowo, instrukcję, jak żyć, aby moje życie było prawdziwe. Według zamysłu Bożego. I to jest związane z pewnymi wymaganiami, trudem. To będzie bolało niekiedy, ale ten ból ma uzdrowić Twoje życie, Twego ducha, bo tu chodzi naprawdę o Twoją wieczność. Wtedy przywołał Jezus do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. Popatrzcie, że Jezus spośród tych wielu uczniów, którzy otaczali Jezusa, sam wybiera 12. To są pierwsi biskupi. Wybiera tych, których sam chciał. Jezus tworzy struktury Kościoła, hierarchię Kościoła zakłada. Z tych 12 później Piotrowi powie, że ty jesteś głową Kościoła. Ale to Jezus im udziela władzy. Oni nie mają super zdolności. To nie od apostołów zależy sukces ewangelizacji. Oni byli bardzo słabymi ludźmi. Dzisiaj się dziwimy różnymi aferami. Bardzo szybko mamy różne wiadomości na temat czy papieża, czy biskupa, czy księdza, czy mego sąsiada. Mamy tak szybki przepływ informacji. Nie zastanawiamy się, czy to jest prawda, czy fałsz. Liczy się nowina. Ale z czym mamy problem w dzisiejszych czasach, jeśli chodzi o Kościół? Dzisiejszym głównym naszym problemem wspólnoty Kościoła jest fakt, że w centrum Kościoła stawiamy człowieka, a nie Jezusa. O co chodzi? Popatrzcie, jakie były początki Kościoła. Wybiera Jezus tych 12 apostołów. Piotr, pierwszy papież, zaparł się Jezusa. Bardzo szybko powiedział, nie znam Go. Słuchajcie, pierwszy papież wyrzeka się Jezusa tylko dlatego, że się boi. Judasz, który był złodziejem, okradał ich wspólnej kasy. Później Jezusa sprzedaje. Jakub i Jan, dwaj bracia, wysyłają swoją mamę do Jezusa, żeby po znajomości załatwić dobre miejsce w niebie. A pozostali gdzie są, kiedy jest zwisi na krzyżu? Uciekli. Tylko Jan, najmłodszy, został pod krzyżem i to tylko dlatego, że stała to Matka Najświętsza. I może głupio mu było zostawić ją pod krzyżem. To są pierwsi biskupi. I nikt tego nie ukrywa. Ta afera, ta pierwsza afera jest opisana w Ewangelii. Nikt tego nie ukrywa. Ale Kościół, który się rodził, nie adorował tylko upadku i zdrady człowieka, bo ci pierwsi chrześcijanie widzieli Jezusa w Kościele. I naszym problemem obecnie jest to, że zamiast patrzeć wciąż na Jezusa, kiedy tutaj przychodzimy, to naszą wiarę, naszą religię uzależniamy od człowieka. Jaki to jest ksiądz, jak on wygląda, jak mówi, jak żyje. Od tego chcemy uzależnić naszą wiarę. A gdzie jest Jezus w tym wszystkim? Stawiam pytanie. Czy ty wierzysz to, że Jezus w tej Eucharystii daje siebie, swoje ciało i krew? To nie ksiądz ci go daje, ale on sam, Jezus. Czy wierzysz to, że Jezus przebacza ci w konfesjonale grzechy? Czy wierzysz w Jego Słowo, które tutaj pada z tego miejsca? Jeśli my nie odnajdziemy Jezusa w Kościele, jeśli Go nie postawimy na pierwszym miejscu, to Kościół będzie tylko atrapą, wspólnotą, gdzie będziemy wciąż zastanawiać się, jak uatrakcyjnić mszę świętą, że było nam fajnie. I to jest nasz główny problem. Musimy odkryć Jezusa. I dlatego, bracia i siostry, za chwilę pójdziemy w procesji, podejmiemy trud, poświęcimy czas, a będzie nam przewodzić Matka Najświętsza. Żyjemy w czasach niespokojnych. Obawiam się, że przekroczyliśmy jako ludzie, przekroczyliśmy już pewną granicę i nie ma odwrotu. I musi Bóg zainterweniować w pewnych sprawach. Ale wierzę mocno w to, że jeśli my jako wspólnota ludzi wierzących pójdziemy za Najświętszą Matką, która nas wciąż prowadzi do Jezusa, ona pomaga nam zobaczyć Jezusa w swoim życiu, tak jak w Kanie Galilejskiej. Jeśli będziemy brać do ręki różaniec, czy podejmować jakąś inną modlitwę, nie po to, żeby tylko załatwić swój problem, swoją intencję, ale jeśli będziemy się modlić po to, żeby Maryja uczyła nas kroczyć drogą Jezusa, to wierzę w to, że każda wspólnota w Kościele, że sam Kościół będzie się uświęcał i wszystkim nam będzie dane osiągnąć życie wieczne. Ale musimy iść tą jedyną drogą, drogą Jezusa. I najpiękniej to obrazuje pewna taka legenda, to już na zakończenie, taka legenda, pewien sen nawet, który opisuje mnich. Pewnej nocy śni mu się wielka góra, wąska droga, usłana kamieniami, szkłem, różnymi cierniami. I widzi w tym śnie Jezusa, który niesie ciężki krzyż. Idzie bardzo powoli. Stopy poranione, zakrwawione. Idzie i swymi stopami toruje drogę z przeszkód. I w tym śnie zaraz za Jezusem idzie bardzo szybko Maryja. Ona w przeciwieństwie do Jezusa idzie bardzo szybko, wręcz biegnie. Dlaczego? Bo swoje stopy stawiała na śladach, które zostawił Jezus. I Matka Najświętsza odwracała się i zachęcała wszystkich innych ludzi. Chodźcie za mną, idźcie, stawiajcie swe stopy na moich śladach. Na śladach, które zostawił Jezus, będzie wam lżej, będziecie iść szybciej i dojdziecie do celu, do nieba. To jest tylko taki sen, powiastka, legenda, ale wskazuje nam wielki morał i przesłanie, że w życiu wiele bólu moglibyśmy sobie zaoszczędzić tylko wtedy, gdybyśmy szli tą drogą Jezusa, bo cały ciężar On wziął na siebie. On najwięcej z nas wszystkich cierpiał i cierpi. Dlatego zamiast eksperymentować, wymądrzać się, stawiać różne diagnozy, to może warto zacząć iść tą jedyną drogą, którą wyznaczył nam Jezus. I wtedy nam wszystkim będzie lżej. I oto dzisiaj szczególnie módlmy się na różańcu, wędrując tą naszą małą drogą, pielgrzymką, aby Jezus doprowadzi nas wszystkich, a zwłaszcza tych, których tu nie ma, do żywota wiecznego. Amen. Amen.